Błogosławione odejście ducha Maryi do nieba. Maryja znajduje się w swej samotnej izdebce na wysokości tarasu. Jest cała ubrana w przeczysty len. Wszystko jest białe, zarówno okrywająca ją suknia, jak też płaszcz, zapięty pod szyją i opadający z tyłu na ramiona, a nawet bardzo delikatny welon, który osłania głowę. Maryja składa i porządkuje szaty swoje i Jezusa, które wciąż przechowuje. Wybiera najlepsze, jest ich niewiele. Ze swoich wybiera suknię i płaszcz, który miała na Kalwarii, z ubrań syna szatę lnianą, którą Jezus nosił latem, i płaszcz znaleziony w Getsemani, jeszcze splamiony skrzepłą krwią potu tamtej straszliwej godziny. Maryja składa starannie szaty, całuje poplamiony krwią płaszcz Jezusa. Potem idzie w stronę skrzyni, w której teraz już od lat znajdują się zgromadzone i przechowywane pamiątki z ostatniej wieczerzy i męki. Układa je wszystkie w górnej części skrzyni, ubrania zaś umieszcza w dolnej. Właśnie zamyka skrzynię, kiedy Jan zadaje jej pytanie. — Co robisz, matko? Jan wszedł cicho po schodach na taras, żeby zajrzeć do Maryi. Z pewnością zaniepokoiła go jej długa nieobecność w kuchni, do której zwykle schodziła, żeby spędzić przedpołudniowe godziny. — Położyłam na miejsce wszystko, co dobrze byłoby zachować, wszystkie pamiątki, wszystko, co świadczy o jego nieskończonej miłości i boleści. — Po co, o matko, otwierać rany serca, patrząc znów na te smutne rzeczy? Jesteś blada i ręce ci drżą. Cierpisz, patrząc na to, mówi Jan. Podchodzi, jakby lękał się, że Maryja, taka blada i drżąca, czuje się źle i upadnie na ziemię. O, to nie z tego powodu jestem blada i drżę. To nie z powodu odnawiających się ran. To prawda, że one nigdy całkiem się nie zagoiły. Mam jednak w sobie także radość i pokój. Nigdy nie były tak pełne jak teraz. Nigdy jak teraz? Nie rozumiem. We mnie widok tych rzeczy budzi wiele straszliwych wspomnień i trwogę tamtych godzin, a jestem tylko jego uczniem. Ty jesteś matką. Chcesz przez to powiedzieć, że jako matka powinnam bardziej cierpieć? Po ludzku rzecz biorąc, masz słuszność. Tak jednak nie jest. Jestem przyzwyczajona do znoszenia cierpienia rozłąki z nim. To zawsze było bolesne, gdyż jego obecność i bliskość były moim rajem na ziemi. Jednak znosiłam to chętnie i spokojnie, bo każde jego działanie było zgodne z wolą Ojca, było posłuszeństwem Bożej woli. Przyjmowałam to, gdyż i ja zawsze byłam posłuszna woli i planom Boga, odnoszącym się do mnie. Gdy Jezus mnie opuścił, oczywiście cierpiałam, czułam się samotna. Tylko Bóg wie naprawdę, jak straszliwie cierpiałam, kiedy Jezus, jeszcze dziecko, opuścił mnie skrycie, żeby rozmawiać z uczonymi w świątyni, a jednak nie powiedziałam nic. Jako matka postawiłam mu jedynie słuszne pytanie. Tak samo nie zatrzymywałam go, gdy mnie opuszczał, żeby się stać nauczycielem. A byłam już wówczas wdową po śmierci małżonka, sama w mieście, które mnie nie kochało, z wyjątkiem kilku osób. Nie okazałam też zdziwienia z powodu jego odpowiedzi na uczcie w Kanie. On bowiem spełniał wolę Ojca. Pozostawiałam mu więc swobodę czynienia jej. Mogłam łączyć się z nim w udzielaniu rad i modlitwie. Doradzałam więc jego uczniom, modliłam się za nieszczęśliwych, ale nic poza tym, nic. Cierpiałam, gdy mnie opuszczał, aby iść przez świat tak wrogi mój, tak grzeszny, iż życie w nim było dla niego cierpieniem. Ale jakąż radością było, kiedy do mnie wracał. Była ona tak głęboka, że po 77 razy wynagradzała mi ból rozłąki. Rozdzierający był ból rozstania po jego śmierci, ale jakimi słowami mogłabym wyrazić radość, jaką odczułam, gdy ukazał mi się jako zmartwychwstały. Ogromny był smutek rozstania, kiedy wstępował do ojca. Ustanie on dopiero wtedy, gdy się dopełni me ziemskie życie. Teraz odczuwam radość, ogromną radość, tak wielką jak wcześniejsza udręka. Czuję bowiem, że moje ziemskie życie dokonało się. Spełniłam to, co miałam do wykonania. Skończyła się moja ziemska misja. Druga, niebiańska, nie będzie miała końca. Bóg zostawił mnie na ziemi, żebym i ja, podobnie jak mój Jezus, spełniła wszystko to, co miałam do wykonania. I mam w sobie ukrytą radość, tę jedyną kroplę balsamu, jaką posiadał również Jezus, kiedy w swych ostatnich, pełnych goryczy boleściach mógł powiedzieć: wszystko się wykonało. Jezus odczuwał radość w tamtej godzinie? Tak, Janie, radość niepojętą dla ludzi, ale zrozumiałą dla duchów, które żyją już w Bożej światłości. Dzięki temu światłu widzą one rzeczy głębokie, ukryte za zasłoną, rozpostartą przez Przedwiecznego nad swymi królewskimi tajemnicami. Ja, tak udręczona, tak wstrząśnięta tymi zajściami, zjednoczona z moim synem w opuszczeniu przez ojca, wtedy tego nie rozumiałam. W tamtej godzinie światłość zgasła dla wszystkich, dla całego świata, dla całego tego świata, który nie chciał jej przyjąć. Zgasła też dla mnie, nie z powodu sprawiedliwej kary, lecz dlatego, że miałam być współodkupicielką. Musiałam więc i ja przecierpieć trwogę opuszczenia, pozbawienia Bożych pociech, ciemności, rozpaczy i kuszenia przez szatana, który chciał, żebym uznała za niemożliwe to, co on przepowiedział o swym zmartwychwstaniu. Musiałam wycierpieć duchowo wszystko, co on wycierpiał od czwartku do piątku. Potem zrozumiałam. Kiedy ukazała mi się wskrzeszona na zawsze światłość, wtedy zrozumiałam wszystko, nawet tajemną, najwyższą radość Chrystusa, który mógł powiedzieć: wykonałem wszystko, co Ojciec pragnął, abym wykonał. Wypełniłem miarę Bożego miłosierdzia, miłując Ojca aż do poświęcenia siebie i kochając ludzi aż do śmierci za nich. Wszystko wykonałem, co miałem do spełnienia. Umieram więc szczęśliwy w duchu, choć umęczony w moim niewinnym ciele. Ja też wykonałam wszystko, co od wieków było napisane, że mam wypełnić, od zrodzenia Odkupiciela do służenia pomocą wam, jego kapłanom, żebyście się doskonale ukształtowali. Kościół jest teraz uformowany i silny, Duch Święty go oświeca, krew pierwszych męczenników cementuje go i daje wzrost. Z moją pomocą stał się świętym organizmem, który miłość do Boga i braci odżywia i coraz bardziej umacnia. Nie zakorzeniają się w nim niegodziwe rośliny szatana, nienawiść, urazy, zazdrość i oszczerstwa. Bóg raduje się z tego. Chcę, żebyście z moich ust dowiedzieli się o tym. Pragnie, żebym zachęcała was do dalszego wzrostu miłości, aby powiększała się wasza doskonałość. Przez to zwiększy się także liczba chrześcijan i potęga nauki Chrystusa, albowiem nauka Jezusa to nauka miłości. Dlatego właśnie życiem Jezusa, a także i moim, zawsze kierowała i poruszała miłość. Nie odtrącaliśmy nikogo, przebaczaliśmy wszystkim. Jednemu tylko nie mogliśmy dać przebaczenia, gdyż on, obecnie sługa nienawiści, nie chciał naszej bezgranicznej miłości. W ostatnim pożegnaniu przed śmiercią Jezus nakazał wam miłować się wzajemnie. Dał wam także miarę miłości, jaką powinniście sobie wzajemnie okazywać. Powiedział: miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Po tym poznają, żeście uczniami moimi. Kościół do życia i do wzrostu potrzebuje miłości, miłości przede wszystkim między pełniącymi posługi. Gdybyście nie miłowali się wzajemnie ze wszystkich sił i gdybyście nie kochali tak samo waszych braci w Panu, działanie Kościoła stałoby się bezowocne. Trudne i znikome stałoby się odrodzenie oraz wyniesienie ludzi do godności dzieci Najwyższego i współdziedziców Królestwa Niebieskiego. Bóg bowiem przestałby wspomagać waszą misję. Bóg jest miłością. Każde jego działanie jest przejawem miłości, od stworzenia do wcielenia, od wcielenia do odkupienia, od odkupienia do założenia Kościoła, wreszcie od założenia go do utworzenia niebiańskiego Jeruzalem. Ono zgromadzi wszystkich sprawiedliwych, żeby się radowali w Panu. Mówię o tym tobie, bo jesteś apostołem miłości i możesz to pojąć lepiej od innych. Jan przerywa, mówiąc, inni także kochają i będą kochać. Tak, ale ty jesteś wyjątkowo miłującym. Każdy z was posiada coś charakterystycznego, tak zresztą jak każde stworzenie. Ty wśród 12 byłeś zawsze miłością, czystą i nadprzyrodzoną miłością. Może tak jest, zapewne dlatego potrafisz tak kochać, że jesteś tak bardzo czysty. Piotr zawsze był człowiekiem, człowiekiem szczerym i porywczym. W przeciwieństwie do niego jego brat Andrzej był milczący i nieśmiały. Jakub, twój brat, był impulsywny w takim stopniu, że Jezus nazwał go synem gromu. Drugi Jakub, stryjeczny brat Jezusa, był sprawiedliwy i pełen odwagi. Juda, syn Alfeusza, brat Jezusa, był zawsze szlachetny i wierny. Widać u niego pochodzenie od Dawida. Filip i Bartłomiej to tradycjonaliści. Szymon Zelota rozważny, Tomasz nastawiony pokojowo. Mateusz był tak pokorny, że pamiętając o swej przeszłości, starał się o to, by go nie zauważano. A Judasz z Kariotu, niestety, był czarną owcą trzody Chrystusa, wężem wygrzewającym się w cieple jego miłości, szatańskim kłamcą zawsze. Ty byłeś samą miłością, możesz więc lepiej zrozumieć i uczynić siebie głosem miłości dla wszystkich innych ludzi, dla oddalonych, żeby przekazać im moją ostatnią radę. Powiedz im, że mają się miłować wzajemnie. Mają kochać wszystkich, nawet swoich prześladowców, żeby trwać w jedności z Bogiem, tak jak ja to czyniłam, do tego stopnia, że zasłużyłam na wybranie mnie na małżonkę wiekuistej miłości, żeby począć Chrystusa. Ofiarowałam się Bogu bez reszty, choć szybko zrozumiałam, ile przez to spadnie na mnie cierpienia. Miałam obecne w umyśle proroctwa, a Boże światło wyjaśniało mi ich znaczenie. Od mojego pierwszego fiat, powiedzianego aniołowi, wiedziałam, że skazuję siebie na największą boleść, jakiej może doświadczyć matka. Nic jednak nie ograniczało mojej miłości. Wiedziałam bowiem, że dla kogoś, kto ją praktykuje, jest ona siłą, światłem, magnesem pociągającym wzwyż. Miłość jest ogniem oczyszczającym i upiększającym, który choć spala, przemienia i uduchawia wszystko, co ogarnia swym objęciem. Tak, miłość jest rzeczywiście płomieniem. To płomień niszczący tylko to, co przemijające. A choćby to był cień, strzęp człowieka, śmiecie, zamienia go w ducha oczyszczonego i godnego nieba. Iluż ludzi zdeprawowanych, splamionych, zepsutych, dla których po ludzku nie ma nadziei, spotkacie na waszej drodze głosicieli Ewangelii. Nikim nie gardźcie, przeciwnie, kochajcie ich, aby doszedłszy do miłości zbawili się. Wlejcie w nich miłość. Bardzo często człowiek staje się zły, bo nikt go nigdy nie kochał lub kochał go źle. Wy ich kochajcie, żeby Duch Święty przyszedł i ponownie w nich zamieszkał, po oczyszczeniu tych świątyń, które z wielu powodów zostały spustoszone i zabrudzone. Dla stworzenia człowieka Bóg nie wziął anioła ani wspaniałego tworzywa. Wziął materiał najmarniejszy — błoto. Potem wlał w nie swe tchnienie, czyli swą miłość. Doprowadził tę nędzną materię do wielkiego wyniesienia, którym jest przybrane synostwo Boże. Mój syn spotkał na swej drodze wiele ludzkich wraków, które wpadły w błoto. Nie podeptał ich z pogardą. Przeciwnie, z miłością podniósł tych ludzi z ziemi i przyjął, zamieniając w wybrańców nieba. Zawsze o tym pamiętajcie. Czyńcie tak, jak on postępował. Zapamiętajcie wszystko, czyny i słowa mojego syna. Wspominajcie jego słodkie przypowieści, żyjcie nimi, to znaczy postępujcie według nich. Zapiszcie je po to, żeby się zachowały na przyszłość aż do końca wieków i żeby zawsze były dla ludzi dobrej woli przewodnikami pomagającymi osiągnąć życie i wieczną chwałę. Z pewnością nie będziecie mogli powtórzyć wszystkich jasnych słów, wiecznego słowa życia i prawdy. Zapiszcie, ile tylko możecie. Duch Boży, który zstąpił na mnie, ażebym dała światu Zbawiciela, i który zstąpił i na was po raz pierwszy i drugi, pomoże wam przypomnieć sobie naukę Jezusa i mówić do tłumów na świecie tak, aby je doprowadzić do prawdziwego Boga. W ten sposób będziecie kontynuować duchowe macierzyństwo, które zapoczątkowałam na Kalwarii, żeby dać liczne dzieci Panu. Ten sam Duch, mówiąc do odrodzonych dzieci Pana, umocni je. Dzięki temu słodko im będzie umierać w mękach, cierpieć wygnanie i prześladowanie, żeby wyznać miłość do Chrystusa i połączyć się z Nim w niebiosach. Uczynił to już Szczepan i Jakub, mój Jakub, i jeszcze inni. Kiedy zostaniesz sam, zachowaj tę skrzynię. Jan jest blady i przejęty, jeszcze bardziej pobladł, kiedy Maryja powiedziała, że jej misja już się wypełniła. Przerywa jej wołając i pytając — Matko, dlaczego tak mówisz? Źle się czujesz?
— Nie
— odpowiada Maryja. — Chcesz mnie teraz opuścić?
— Nie, będę z tobą tak długo, jak długo będę na ziemi. Ale przygotuj się na to, mój Janie, że zostaniesz sam.
Czujesz się więc źle i chcesz to przede mną ukryć.
— Nie, wierz mi, nigdy nie czułam takiej mocy, pokoju i radości jak teraz. Mam w sobie tak wielką radość, taką pełnię życia nadprzyrodzonego, że, tak myślę, nie udźwignę tego, jeśli będę dalej żyła. Zresztą nie jestem wieczna, powinieneś to zrozumieć. Wieczny jest mój duch, ciało nie, jak ciało każdego człowieka podlega ono śmierci.
— Nie, nie, nie mów tak. Nie możesz, nie powinnaś umrzeć. Twe nieskalane ciało nie może umrzeć jak ciała grzeszników — zaprzecza Jan.
— Jesteś w błędzie, Janie. Mój syn umarł. Ja też umrę. Nie poznam choroby, agonii, bólu śmierci, ale umrę, umrę.
Zresztą musisz wiedzieć, mój synu, że jeśli mam jakieś życzenie, całkowicie i jedynie moje, trwające, odkąd Jezus mnie opuścił, to jest właśnie to. To pierwsze moje, całkowicie moje silne pragnienie. Mogę nawet powiedzieć moja pierwsza wola. Wszystko inne w moim życiu było tylko zgodą mojej woli na wolę Bożą. Wolą Boga, złożoną przez Niego samego w moim dziecięcym sercu, było moje pragnienie pozostania dziewicą. Jego wolą były moje zaślubiny z Józefem. Jego wolą było moje dziewicze i boskie macierzyństwo. Wszystko w moim życiu było wolą Boga i moim posłuszeństwem Jego woli. Ale to obecne pragnienie zjednoczenia się z Jezusem jest wolą całkowicie moją. Opuścić ziemię dla nieba, żeby być z Nim wiecznie i stale. To moje pragnienie od tak wielu lat, a teraz czuję, że wkrótce się spełni.
Nie trwóż się tak, Janie. Posłuchaj raczej moich ostatnich życzeń. Kiedy moje ciało, pozbawione już ożywiającego ducha, spocznie w pokoju, to nie poddawaj mnie stosowanemu przez Hebrajczyków namaszczaniu. Teraz nie jestem już kobietą wyznającą religię żydowską, lecz chrześcijanką, pierwszą chrześcijanką. Po zastanowieniu się można tak powiedzieć. Pierwsza bowiem miałam Chrystusa w sobie, miałam Jego ciało i krew w sobie, byłam też Jego pierwszą uczennicą. byłam z Nim współodkupicielką, a także kontynuowałam Jego dzieło pośród was, Jego sług. Nikt z żyjących, z wyjątkiem mego ojca i matki oraz tych, którzy byli przy moich narodzinach, nie widział mojego ciała. Często nazywasz mnie prawdziwą arką, która zawiera Słowo Boże. Wiesz, że arkę może zobaczyć tylko najwyższy kapłan. Ty jesteś kapłanem, o wiele bardziej czystym i świętym od arcykapłana w świątyni. Chcę jednak, żeby jedynie wieczny arcykapłan mógł w oznaczonym czasie ujrzeć moje ciało. Nie dotykaj mnie więc. Zresztą spójrz, już się oczyściłam i włożyłam czystą szatę, szatę na wieczne gody. Dlaczego płaczesz, Janie? Dlatego, że rozpętała się we mnie burza cierpienia. Zrozumiałem, że mam cię utracić. Jakże będę mógł żyć bez ciebie? Serce pęka mi z bólu na tę myśl. Nie zniosę takiego cierpienia. Zniesiesz. Bóg pomoże ci żyć. I to długo, tak jak mnie pomagał. Gdyby mnie nie wspomagał na Golgocie i w Ogrodzie Oliwnym, kiedy Jezus umarł i kiedy wstąpił do nieba, umarłabym tak, jak umarł Izaak. Bóg pomoże ci żyć i pamiętać o tym, co ci wcześniej powiedziałam, dla dobra wszystkich. O, zapamiętam wszystko i zrobię to, co chcesz, także z twoim ciałem. Ja też rozumiem, że nie można stosować hebrajskich zwyczajów wobec ciebie, chrześcijanki, wobec ciebie najczystszej, której ciało, jestem tego pewien, nie dozna zepsucia. Twoje ciało, tak przebóstwione, jak żadne inne ciało śmiertelnika, nie może doznać rozkładu ani zgnić, jak każde inne umarłe ciało. Ty jesteś wolna od grzechu pierworodnego, a w dodatku, poza pełnią łask, mieścisz w sobie samą łaskę, słowo. Jesteś więc najprawdziwszą pamiątką po nim. To będzie ostatni cud Boży, dokonany dla ciebie i w tobie. Zostaniesz zachowana taka, jaka jesteś. Nie płacz więc, woła Maryja, patrząc na wstrząśniętą i zalaną łzami twarz apostoła. Potem dodaje, skoro zachowam się taka, jaka jestem, to mnie nie utracisz. Nie dręcz więc tak siebie. Utracę cię, nawet jeśli nie dotknie cię rozpad. Czuję to. Miota mną huragan cierpienia. To wichura, która mnie łamie i powala. Byłaś dla mnie wszystkim, zwłaszcza po śmierci rodziców i po oddaleniu się moich braci rodzonych i braci w misji, a także ukochanego Markcjama, którego Piotr zabrał ze sobą. Teraz jestem sam i to w najsilniejszej nawałnicy. Jan pada do stóp Maryi i płacze jeszcze głośniej. Maryja pochyla się nad nim, kładzie mu rękę na wstrząsanej łkaniem głowie i mówi — Nie, nie tak. Dlaczego zadajesz mi ból? Byłeś taki silny pod krzyżem. A przecież to był widok przerażający, nie mający sobie równych tak ze względu na ogrom jego męczeństwa, jak i z powodu szatańskiej nienawiści ludu. Byłeś taki mocny. Pocieszałeś wtedy mnie i siebie. A dziś... W ten sobotni wieczór, tak pogodny i spokojny, kiedy jestem tak szczęśliwa z powodu przeczuwanej bliskiej radości, ulegasz takiemu wzburzeniu. Uspokój się. Naśladuj i połącz się z tym, co jest wokół nas i we mnie. Wszystko jest pokojem. Miej i ty pokój. Tylko drzewa oliwne, lekkim szumem listowia przerywają całkowity spokój tej godziny. Jak miły jest ten lekki szmer, który wydaje się lotem aniołów wokół domu. Może tu są naprawdę? Aniołowie, jeden lub wielu, byli blisko mnie, gdy zbliżał się jakiś szczególny moment w moim życiu. Byli w Nazarecie, kiedy Duch Boży uczynił płodnym moje dziewicze łono. Byli z Józefem, gdy zaniepokojony i niepewny z powodu mego stanu, nie wiedział, jak ma wobec mnie postąpić. Byli też dwukrotnie w Betlejem, kiedy Jezus się narodził oraz wtedy, gdy mieliśmy uciekać do Egiptu. I w Egipcie ukazał się anioł z nakazem powrotu do Palestyny. Jeśli nie ukazali mi się zaraz po zmartwychwstaniu, to dlatego, że sam król aniołów natychmiast przyszedł do mnie. ukazali się jednak pobożnym niewiastom o świcie pierwszego dnia po szabacie i polecili im powiedzieć tobie i Piotrowi, co macie czynić. Światłość i aniołowie byli towarzyszami w decydujących chwilach życia mojego i Jezusa. Światło i żar miłości, wstępując z tronu Boga ku mnie, Jego służebnicy, oraz wznosząc się z mego serca do Boga, mego Króla i Pana, jednoczyły mnie z Bogiem, a Jego ze mną po to, żeby dokonało się to, co zostało napisane. Światłość ta tworzyła też świetlistą zasłonę nad tajemnicami Boga. Dzięki niej ani szatan, ani jego słudzy nie mogli przed oznaczonym czasem poznać, że dokonało się wzniosłe misterium wcielenia. Także dzisiejszego wieczoru czuję wokół siebie aniołów, chociaż ich nie widzę. Czuję też, jak rośnie we mnie, w moim wnętrzu, światło, światło nie do zniesienia, takie samo, jakie mnie ogarnęło, gdy poczęłam Chrystusa i gdy wydałam Go na świat. Światło to pochodzi z napełnienia miłością, silniejszą niż zwykle. Przez podobną potęgę miłości wyrwałam niebiosom przed czasem słowo, żeby się stało człowiekiem i odkupicielem. Dzisiejszego wieczora przenika mnie podobna potęga miłości. Dzięki temu ufam, że niebo porwie mnie i przeniesie tam, gdzie pragnę pójść moim duchem. Chcę bowiem śpiewać Bogu przez wieczność, z ludem świętych i chórami aniołów, moje wieczne magnifikat, z wdzięczności za wielkie rzeczy, które uczynił dla mnie swojej służebnicy. Prawdopodobnie nie tylko samym duchem, a odpowie ci ziemia, która ze swymi ludami i narodami będzie cię sławić, okazywać ci cześć i miłość, jak długo świat będzie istniał. Przepowiedział to tajemniczo o tobie Tobiasz, gdyż to nie święte świętych, lecz ty naprawdę nosiłaś w sobie Pana. Ty sama okazałaś Bogu tyle miłości, ile przez całe wieki nie dali mu wszyscy najwyżsi kapłani i wszyscy inni słudzy świątyni. Miłość żarliwą i najczystszą, dlatego Bóg uczyni ciebie najbardziej błogosławioną. I spełni też moje jedyne pragnienie, jedyną moją wolę. Miłość bowiem, kiedy jest tak pełna, że jest prawie doskonała jak miłość mojego Syna i Boga, otrzymuje wszystko, nawet to, co wydawałoby się, sądząc po ludzku, niemożliwe do osiągnięcia. Pamiętaj o tym, Janie, i powiedz to także twoim braciom. Będziecie tak bardzo zwalczani. Różnego rodzaju przeszkody wzbudzą w was lęk przed porażką. Rzezie dokonywane przez prześladowców, odstępstwa chrześcijan posiadających moralność judaszową, przygnębią waszego ducha. Nie lękajcie się, kochajcie i nie bójcie się. Zależnie od stopnia waszego miłowania, Bóg będzie wam pomagał i doprowadzi was do pokonania wszystkiego i wszystkich. Wszystko osiąga ten, kto staje się serafinem. Wtedy dusza, ten cudowny i wieczny element, który jest samym tchnieniem Boga, wlanym w nas przez Niego, wznosi się ku niebu jak płomień, upada do stóp tronu Bożego, mówi do Boga, a On jej słucha i otrzymuje od Wszechmocnego to, czego pragnie. Gdyby ludzie umieli kochać tak, jak nakazuje dawne prawo i jak mój Syn miłował i uczył miłować, otrzymaliby wszystko. Ja tak kocham, dlatego czuję, że przestanę żyć na ziemi z nadmiaru miłości, jak On umarł z nadmiaru boleści. Tak, miara mojej zdolności miłowania przepełniła się. Moja dusza i moje ciało nie mogą jej już pomieścić. Miłość przelewa się z nich i zatapia mnie, a równocześnie unosi ku niebu, ku Bogu, ku memu Synowi, a Jego głos mówi mi: pójdź, wyjdź, wznieś się do naszego tronu, w objęcia naszej Trójcy. Otaczająca mnie ziemia znika w silnym świetle, które przychodzi do mnie z nieba. Dźwięki toną w tym niebiańskim głosie. Nadeszła dla mnie godzina boskiego objęcia, mój Janie. Jan uspokaja się nieco, chociaż jest jeszcze wstrząśnięty. słuchając słów ostatniej części wypowiedzi Maryi, patrzy na nią, sam również niemal pogrążony w ekstazie. Twarz bardzo mu pobladła, tak samo jak Maryi. Jej bladość zmienia się powoli w najbielsze światło. Jan podtrzymuje Maryję i woła. — Wyglądasz jak Jezus, gdy przemieniał się na taborze. Twoje ciało jaśnieje jak księżyc. Twoje szaty lśnią jak diamentowa płyta, postawiona przed najbielszym światłem. Już nie wyglądasz jak człowiek, matko. Znikł ciężar i matowość ciała. Jesteś światłem. Nie jesteś jednak Jezusem. On, będąc człowiekiem i zarazem Bogiem, mógł sam wznieść się ku niebu na taborze i na Górze Oliwnej w chwili wniebowstąpienia. Ty nie potrafisz, nie umiesz już stać. Chodź, pomogę ci złożyć na posłaniu twoje ciało, zmęczone i błogosławione. Odpocznij. Jan prowadzi ją z miłością do ubogiego posłania, na które Maryja opada, nie zdjąwszy nawet płaszcza. Krzyżuje ramiona na piersiach, opuszcza powieki na łagodne, gorejące miłością oczy i mówi do pochylonego nad nią Jana. Jestem w Bogu i Bóg jest we mnie. Czuję Jego objęcie i będę Go kontemplować. Ty zaś odmawiaj psalmy i inne słowa z Pisma, które szczególnie w tej godzinie odnoszą się do mnie. Duch mądrości ci je wskaże. Odmów potem modlitwę mego syna. Powtórz mi słowa zwiastującego archanioła i słowa Elżbiety wypowiedziane do mnie. Powtórz też mój hymn pochwalny. Będę cię słuchać dopóty, dopóki będę na ziemi. Jan walczy ze łzami, które tryskają z serca. Stara się zapanować nad ogarniającym go wzruszeniem. Ma przepiękny głos, który z czasem stał się bardzo podobny do głosu Chrystusa. Maryja zauważa to z uśmiechem. Zdaje mi się, że mam u mego boku Jezusa. Jan rozpoczyna psalm 119. Recytuje go prawie w całości. Potem odmawia trzy pierwsze wersety psalmu 42, 8 pierwszych wersetów psalmu 39, psalm 23 i psalm 1. Następnie odmawia Ojcze nasz. Przytacza słowa Gabriela i Elżbiety, recytuje kantyk Tobiasza, wersety z 24 rozdziału Mądrości Syracha. Na zakończenie odmawia Magnifikat. Kiedy jednak doszedł do wersetu 9, wtedy spostrzega, że Maryja już nie oddycha, zachowuje jednak naturalną pozycję i ułożenie. Jest uśmiechnięta i spokojna, jakby nie odczuła tego, że jej życie ziemskie zakończyło się. Jan z rozdzierającym krzykiem rzuca się na ziemię przy brzegu posłania. Woła, wzywa Maryję. Nie umie uwierzyć, że ona nie potrafi mu odpowiedzieć, bo w jej ciele nie ma już ożywiającej duszy. Musi jednak pogodzić się z tą oczywistą prawdą. Pochyla się nad jej twarzą, zastygłą w wyrazie nadziemskiej radości. Potok łez z jego oczu spada na to słodkie oblicze, na czyste dłonie, z wdziękiem skrzyżowane na piersiach. To jedyne obmycie, jakiego doznało ciało Maryi, przez łzy apostoła miłości, tego, który z woli Jezusa stał się jej przybranym synem. Gdy mija pierwszy poryw gwałtownego cierpienia, Jan przypomina sobie życzenie Maryi. Zawija poły jej szerokiego lnianego płaszcza, zwisające z posłania, i układa je wzdłuż ciała. Na głowie poprawia brzegi welonu, który opadł na poduszkę. Maryja podobna jest teraz do leżącego na sarkofagu posągu z jasnego marmuru. Jan długo jeszcze przygląda się jej. Z oczu wciąż płyną mu łzy, kiedy na nią patrzy. Potem usuwa z pokoju niepotrzebne sprzęty i urządza go inaczej. Pozostawia tylko łóżko. Mały stół odstawia pod ścianę i umieszcza na nim skrzynię z pamiątkami. Taboret stawia między drzwiami wychodzącymi na taras, a łóżkiem, na którym spoczywa Maryja. Zostawia też półkę ze stojącą na niej lampą. Zapala ją, bo zbliża się wieczór. Schodzi pośpiesznie do Getsemani, aby zerwać tyle kwiatów, ile może tam znaleźć, i gałązki z drzew oliwnych, na których już są uformowane oliwki. Wraca do pokoiku. Przy świetle lampy układa kwiaty i liście wokół ciała Maryi. Znajduje się ona teraz jak gdyby w środku wielkiego wieńca. Wykonując tę pracę, Jan przemawia do spoczywającej, jakby Maryja mogła go słyszeć. — Tyś zawsze była lilią z doliny, pełną wdzięku różą, piękną oliwką, owocującą winoroślą, świętym kłosem. Dawałaś nam swą woń, olej życia, wino mocnych i chleb, który chronił przed śmiercią duszę tych, którzy się nim godnie żywili. Dobrze będzie przy tobie tym kwiatom, prostym i czystym. Jak ty są one ozdobione cierniami i jak ty są pełne pokoju. Teraz przesuńmy lampę, tak blisko twego posłania, gdyż będę tu czuwał, a ona będzie mi towarzyszyć w czuwaniu i oczekiwaniu przynajmniej na jeden z cudów, na które czekam i o których spełnienie się modlę. Pierwszym byłby ten, żeby Piotr, tak jak tego pragnie, oraz inni mogli ciebie jeszcze raz zobaczyć. Zawiadomię ich przez sługę Nikodema. Drugim cudem byłby ten, żebyś ty, której los we wszystkim jest podobny do losu twego syna, mogła się obudzić przed końcem trzeciego dnia, tak jak on. Nie chcę bowiem po raz drugi zostać sierotą. Trzeci cud to ten, żeby Bóg obdarzył mnie pokojem i żeby z tobą, jak tego pragnę, stało się podobnie jak z Łazarzem. On, chociaż nie był do ciebie podobny, doznał go. Dlaczego więc nie miałoby się tak stać z tobą? Córka Jaira, młodzieniec z Nain i syn Teofila, wszyscy powrócili do życia. To prawda, że wtedy działał nauczyciel, ale on jest z tobą, chociaż tego nie widać. I ty nie umarłaś z powodu choroby, jak wskrzeszeni mocą Chrystusa. Ale czy ty naprawdę umarłaś? Umarłaś, jak umiera każdy człowiek? Nie, czuję, że nie. Nie ma już ducha w tobie, w twoim ciele. W tym znaczeniu możemy mówić o twojej śmierci. Jednak sposób, w jaki dokonało się twoje odejście, nasuwa mi myśl, że to u ciebie tylko przejściowe odłączenie duszy bez skazy i pełnej łaski od twojego przeczystego i dziewiczego ciała. Musi tak być, jest tak. Nie wiem jednak, jak i kiedy nastąpi ponowne złączenie i kiedy życie powróci do ciebie. Jestem jednak tego tak bardzo pewien, że zostanę tu, obok ciebie, tak długo, aż Bóg, słowem lub działaniem, pokaże mi prawdę o twoim losie. Po uporządkowaniu wszystkiego Jan siada na taborecie, stawia lampkę na ziemi przy posłaniu i przygląda się leżącej, pogrążony w modlitwie.